Drodzy bracia i siostry, nie wiem, czy pamiętamy, że dzisiaj jest dzień modlitwy za prześladowany Kościół. W wielu krajach świata chrześcijanie są prześladowani. W krajach komunistycznych, których jeszcze trochę zostało, najgorszym z nich jest Korea Północna, jak wiemy, ale i w Chinach też są ostre prześladowania. Jest też taki kraj jak Laos czy Kuba, gdzie nadal chrześcijanie są prześladowani. Czy Wietnam też z komunistycznych krajów. Są kraje islamskie, dużo by ich wymieniać, gdzie także chrześcijanie są prześladowani. Na przykład w takim Iranie chrześcijanie może nie byliby prześladowani, gdyby nie głosili Ewangelii, ale i tak byliby dyskryminowani, bo w prawie Iranu chrześcijanin jest mniej warty niż muzułmanin, mniejszą ma godność. Są wreszcie kraje, gdzie panują inne religie, na przykład Indie. Tak, hinduizm. Radykalni hinduiści prześladują chrześcijan. Pamiętamy, kilka lat temu były dość ostre prześladowania. Są też takie kraje buddyjskie, jak Sri Lanka, gdzie też chrześcijanie byli prześladowani przez buddystów, którzy rzekomo są taką bardzo pokojową religią. No i oczywiście są kraje, gdzie rządzi skrajna lewica. Tych krajów jest coraz więcej, takich lewicowych, liberalnych, które tak naprawdę liberalne się nazywają, a liberalne to słowo wiąże się z wolnością, a tam jest coraz mniej wolności. W wielu krajach zachodu chrześcijanie są coraz bardziej dyskryminowani, w miejscach pracy mają kłopoty i tak dalej. Są też i kraje byłego Związku Radzieckiego, w niektórych tych państwach też są prześladowania. Za niektórymi z nich stoi cerkiew prawosławna, tak, która żąda wyłączności na polu religijnym dla siebie. Także tak pokrótce przeglądaliśmy sobie, jak to wygląda w skali świata. I wielu chrześcijan traci naprawdę wiele, muszą ponieść koszty za swoją wiarę, ale zyskują za to czyste sumienie i na koniec otrzymają nagrodę za swoją wierność. Niektórzy muszą nawet położyć życie. I jeszcze na koniec tych wszystkich krajów chciałbym wymienić specyficzne prześladowanie przez judaizm. To znaczy, jeżeli ktoś z rodziny judaistycznej, żydowskiej, zostaje chrześcijaninem, ma problemy, czy nawet Żydem mesjanistycznym. W Izraelu rabini się wypowiadają, że wolą Żyda homoseksualistę lub ateistę niż Żyda wierzącego w Jehoszuę jako Mesjasza. Tak się wypowiadają rabini. Oczywiście ci, którzy nie wierzą w Pana Jezusa. Sam słyszałem kiedyś audycję, że jeden Żyd chciał z rodziny judaistycznej uwierzyć w Chrystusa. Ojciec zagroził mu, że go wydziedziczy i kusił go, że da mu sporą sumę pieniędzy, bo to był zamożny ojciec, jeśli wycofa się ze swoich pragnień. Także i takie są prześladowania. One są dość ciche. W Izraelu też działa organizacja Yad Leahim, czyli Ręka dla Braci, która prześladuje chrześcijan, zorganizowała akcję palenia Nowych Testamentów, prześladuje misjonarzy. Jest to organizacja antymisjonarska, wymierzona w tych wszystkich, którzy by szerzyli wiarę w Jeszuę jako Mesjasza. Osobiście znam Arnolda Fruchtenbauma, który wielu pozyskał dla Pana Jezusa Żydów. Był tak skuteczny w tym pozyskiwaniu, że ma zakaz wstępu do Izraela. Wydalili go z Izraela, kiedy tam prowadził działalność. Także i takie prześladowania mają miejsce. Ale cóż możemy powiedzieć o prześladowaniach i o tym, czy się ich bać, czy się nie bać? Zacznijmy od prostego psalmu 142, gdzie Dawid wyraża swoją trudność, kiedy był prześladowany w swoim narodzie. Psalm 142. Pieśń pouczająca Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa. Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana, wylewam przed Nim swoją skargę, wyjawiam przed Nim swą niedolę. Gdy duch we mnie słabnie, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, którą idę, zastawili na mnie sidła. Spójrz w prawo i zobacz. Nie ma nikogo, kto mógłby mi pomóc. Nie ma dla mnie ucieczki, nikt nie troszczy się o moje życie. Do Ciebie wołam, Panie, mówię, Ty jesteś moją ucieczką, dziedzictwem moim w krainie żyjących. Usłysz moje wołanie, bo jestem bardzo słaby. Ratuj mnie przed tymi, którzy mnie prześladują, bo są silniejsi ode mnie. Wyprowadź mnie z więzienia, bym mógł wysławiać Twoje imię. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy okażesz mi dobroć. Dawid doświadczał ucisków, prześladowań. Najbardziej bolesne było to, że prześladował go własny teść, król Izraela Saul. I tu właśnie opisuje takie prześladowanie ze strony Saula. Był prześladowany za co? Że był po prostu Bożym człowiekiem, a Saul mu zazdrościł, bo łaska od niego odstąpiła. I czasami może tak być, że ktoś jest Bożym człowiekiem w tym świecie, inni na niego zgrzytają zębami, nienawidzą go, bo widzą, że ten człowiek jest inny, że on jest błogosławiony przez Boga. I Dawid mówi, nie ma nikogo, kto mógłby mi pomóc. Nikt nie troszczy się o moje życie. Ale ma nadzieję w Bogu. Mówi, ty jesteś moją ucieczką, dziedzictwem moim w krainie żyjących. Prosi też Boga, ratuj mnie przed tymi, którzy mnie prześladują, bo są silniejsi ode mnie. Co ciekawe, Dawid doświadczał też ataków ze strony pogan. Kiedy dopiero co objął władzę, Filistynie najechali go w wielkiej liczbie. To jest taka lekcja dla nas. Kiedy ktoś podejmuje Boże dzieło, może się spodziewać ataków. Na przykład my mamy taką misję Apollos, która pozyskuje świadków Jehowych dla Pana Jezusa. I rzeczywiście są owoce tej pracy. Ostatnio 10 byłych świadków zwróciło się o chrzest do brata Pawła Jurkowskiego z Wejherowa. I jak myślicie, nie jesteśmy w jakiś sposób nękani? Tak. Albo jakieś dziwne telefony, albo jakieś dziwne maile czasem, czy jakieś SMS-y wysyłane przez bramkę internetową z nieprzyjemnymi wiadomościami. Także są osoby, nie mówię, że to robią świadkowie Jehowy, ale które no, diabeł się nimi posługuje, żeby nam utrudnić, że zawsze jakieś ataki przed konferencjami mamy. I rzeczywiście, jak podejmuje się dzieło Boże, można się spodziewać, że będą przeciwności. Ale przejdźmy dalej do Nowego Przymierza. Pan Jezus przestrzegł, że możemy być prześladowani. Ewangelii Jana 15, rozdział od 18 wersetu możemy przeczytać. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wcześniej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby was jako swoją własność. Ponieważ jednak ze świata nie jesteście, bo ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Przypomnijcie sobie słowo, które ja wam powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowo zachowali, to i wasze zachowają. To wszystko zaś uczynią wam z powodu mojego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. To może na tym się zatrzymamy. Chodzi o to, że Pan Jezus mówi, że no, jest taka zasada, że sługa nie jest większy od swego Pana. Skoro Pana Jezusa prześladowali, to i Jego uczniów będą także prześladować. I Pan Jezus używa tutaj słowa świat. Czasami nie rozumiemy tego wersetu, nie miłujcie tego świata z pierwszego listu świętego Jana. Kochamy przyrodę, góry, lasy, lubimy naturę. Ale świat ma kilka znaczeń. Greckie słowo kosmos, użyte jako świat, oznacza między innymi społeczeństwo oddalone od Boga, przeciwne Panu Jezusowi i Bogu Ojcu, które przeciwstawia się Ewangelii, nie chce jej przyjąć. Tworzy niekiedy zorganizowany system przeciwny Bogu. Ewangelia Jana, 15 rozdział od 18 wersetu, właśnie mówi o tym świecie. Świat w tamtym kontekście oznaczał nienawróconych Żydów, arcykapłanów, Sanhedryn, którzy, większość przynajmniej Sanhedrynu, z wyjątkiem Nikodema, Józefa z Arymatei, którzy byli przeciwni Chrystusowi, którzy zwalczali Go, próbowali Go złapać na jakimś słowie. Czyli w kontekście apostolskim był to świat bezpośrednio żydowski. Później też świat pogański im się sprzeciwiał. Wiemy, że gdy apostoł Paweł na przykład głosił w Efezie, wytwórcy świątynek Artemidy Efeskiej, czy też Diany, bardzo mu się sprzeciwiali. Także chrześcijanie doświadczali prześladowań ze strony bezbożnego świata, tak można powiedzieć. Nie znaczy, że ten świat nie jest religijny. Ten świat często był religijny. Na przykład poganie mieli wielu bogów, a największym obiektem kultu był cesarz, tak? Bo cesarstwo rzymskie tolerowało wszystkie religie, byle na pierwszym miejscu stawiały Cezara, czciły go obok innych bogów. Ale chrześcijaństwo żądało wyłączności. Mówiło, Jezus jest Panem, co uchodziło za zdradę stanu, bo mówiono zawsze, że Cezar jest Panem. Dzisiaj te słowa Jezus jest Panem tak trochę tanie są. Wielu śpiewa, wielu jest, tak mówi, Jezus jest Panem. Ale wtedy to oznaczało zdradę stanu, bo Cezar był panem. Także wielką cenę można było ponieść za takie wyznanie. Przyjdzie też i czas na ten świat, że stwierdzenie, że Jezus jest Panem, będzie też bardzo surowo karalne. Przyjdzie taki czas, gdzie to wyznanie znowu będzie drogo kosztować. W każdym razie Pan Jezus mówi, że wybrał tych uczniów ze świata, bo jeśli by byli Jego cząstką, to byliby lubiani w tym świecie, a jednak nie są, bo są podobni do swego Zbawiciela. I Pan Jezus zapowiada, że na pewno będą prześladowani, ale z drugiej strony pociesza, że skoro słowo Pana Jezusa było przyjmowane, zachowywane przez słuchaczy wiernych, to i także nasze słowo Ewangelii będzie przyjmowane przez tych, którzy są szczerego serca. Pan Jezus też tłumaczy, dlaczego są prześladowani, a mówi: z powodu mojego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Imię w Piśmie Świętym ma głębszy sens niż w naszym języku, choć i w naszym języku czasami ma jakieś znaczenie, nie tylko, że chodzi o samo imię, powiedzmy, Franciszek czy Marek. Chodzi o to, że imię niekiedy w naszym języku mówi się o dobrym imieniu, że ktoś cieszy się dobrym imieniem, a w tamtym języku oznaczało osobę, charakter, rangę, majestat, czy też nawet władzę. Więc samo imię Jezus nie miałoby mocy, tak jak w przypadku synów arcykapłana Scewy, którzy usiłowali wypędzać demony imieniem Jezus i powołując się na Pawła, to w ich ustach to imię nie miało mocy, bo to nie były dzieci Boże. Ale jeżeli ktoś wierzy w Pana Jezusa, towarzyszy mu Duch Święty, to przez imię Jezus, a raczej osobę, która jest wzywana pod tym imieniem lub w jej imieniu się dokonuje rzeczy, mogą dziać się rzeczy nadzwyczajne. Bo z imieniem Jezusa jest skojarzona osoba i prawdziwe dziecko Boże może w imieniu Pana Jezusa dokonać większych lub mniejszych rzeczy, ale może mieć autorytet, może czynić dobro rzeczywiście w tym świecie. I z powodu wiary w tego Zbawiciela mogą być chrześcijanie prześladowani, bo Pan Jezus jest coraz bardziej nienawidzony i zawsze był nienawidzony przez tych, którzy mają ducha diabelskiego i nie znają też Boga Ojca ludzie, dlatego też prześladują chrześcijan. I Pan Jezus przy pewnej okazji też powiedział, jaki bywa inny powód prześladowań. Nie tylko to, że jesteśmy podobni do Chrystusa, a wiemy, że szatan nienawidzi ludzi podobnych do Boga. Nie może zabić Pana Boga, nie może zabić Pana Jezusa, więc kogo atakuje? Tych, którzy noszą w sobie podobieństwo Pana Jezusa. A my mamy to podobieństwo w sobie, więc będzie nas atakował. Kogo nie będzie atakował? Tych chrześcijan fałszywych, którzy są bardziej podobni do diabła. Tych nie będzie atakował. Którzy naśladują wzorce tego świata. Ale jeżeli ktoś ma w sobie podobieństwo do Boga, do Chrystusa, to diabeł go już nienawidzi na starcie. I Pan Jezus w Ewangelii Jana 7 rozdziale powiedział coś takiego do swoich krewnych, werset 7. Świat nie może was nienawidzieć, mnie zaś nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że jego czyny są złe. Świat niekiedy prześladuje chrześcijan, ponieważ wie, jakie zasady wyznają chrześcijanie. Ponieważ chrześcijanie wypowiadają się przeciwko pewnym grzechom, przeciwko pewnym naruszeniom zasad Słowa Bożego. I przez to są znienawidzeni. Na przykład na Zachodzie podjęto dość zmasowane starania, żeby zamknąć wszystkie organizacje, które leczyły homoseksualizm. Były organizacje chrześcijańskie leczące homoseksualizm i po prostu one już legalnie nie mogą działać. Wszystkie je nakazano po prostu zlikwidować. Więc świat nienawidzi zasad chrześcijańskich, i je zwalcza. Tak samo ludzie nie lubią, jeżeli się mówi, że na przykład życie bez ślubu jest grzechem. Jeżeli komuś tak powiemy, jeżeli mamy w rodzinie taki przypadek, czy wśród znajomych, to nie spodziewajmy się, że nas będą za to chwalić, tak? Albo na przykład coś takiego jak rozwody i powtórne małżeństwa. Czy za to będą nas chwalić, jak powiemy, że to nie w porządku? Pamiętamy, jak Jan Chrzciciel zwracał uwagę też swojemu królowi, Herodowi, że on żonę swego brata wziął. Czy światu się spodoba, jak się tak mówi? Nie spodobało się. Jan Chrzciciel w końcu stracił literalnie głowę. Także Jeżeli chrześcijanie piętnują jakieś inne grzechy, jakieś wypaczenia, nadużycia w popularnej kulturze, nie spodziewajmy się, że za to będą chwaleni. Jeżeli też wystąpią w obronie wolności obywatelskich, które będą naruszane, również to się nie spodoba. Co jeszcze można powiedzieć? Dlaczego diabeł nienawidzi nas? Bo mamy pewien potencjał. Każdy z nas może coś dobrego zrobić dla Królestwa Bożego i my, robiąc to dobro, bruźnimy szatanowi. Mieszamy w jego królestwie. On traci swoich poddanych. Myślicie, że za to diabeł nas pochwali? Że od niego laurkę dostaniemy? Jak przyczynimy się do nawrócenia kogoś i on straci jakiegoś swojego niewolnika czy niewolnicę? Wiadomo, że nas nie pochwali. Będzie nas prześladował. Także w naszych warunkach, gdzie jawnych prześladowań nie ma. Ale będziemy mieli różne kłody pod nogami. Pamiętam, brat Andrzej z Warszawy pewnego razu pozyskał Marka i jego żonę Basię dla Pana Jezusa. Zawiózł ich na spotkanie, tam się nawrócili. Wraca samochodem i po prostu tak się zrobiło, że uszkodzenie samochodu na różnej drodze. Niewytłumaczalna sprawa i ogromne koszty, gdzie nie było go w tej chwili stać. Jakby musiał zapłacić cenę za pozyskanie Marka i Basi dla Chrystusa. Więc widzimy, że nieraz musimy ponieść cenę i przychodzi taki cios jakiś po tym, jak coś zrobimy dla Boga dobrego. I tak jest. Na przykład w Iranie chrześcijanie nie mogą za bardzo głosić Ewangelii. Tam im pozwoliliby nawet funkcjonować, ale jeśli by nie pozyskiwali muzułmanów, bo pozyskanie muzułmanina dla wiary chrześcijańskiej uchodzi za zdradę, za coś takiego, co no, w zasadzie mogłoby podlegać karze śmierci. Także to są takie rzeczy. U nas też ludzie ponoszą karę często za to, takie w rodzinach czasem, jeśli opowiedzą się za Chrystusem. Tu z Grażynką znamy dwie nasze siostry, które rodzice wydziedziczyli za to, że wierzą w Pana Jezusa. Mimo że te dwie siostry najbardziej troszczyły się o tych rodziców. Także to są już takie u nas małe, ciche prześladowania. A co dopiero w innych krajach? Zobaczmy jeszcze do pierwszego listu Piotra, jak Piotr nas zachęca, żebyśmy nie załamywali się trudnościami. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, od 12 wersetu. Kochani, nie bądźcie zaskoczeni tym żarem was, który istnieje dla waszego doświadczenia, jakby coś niezwykłego się wam przytrafiło. Ale ponieważ jesteście współuczestnikami cierpień Chrystusa, cieszcie się, abyście, gdy objawi się Jego chwała, cieszyli się i radowali. Błogosławieni jesteście, gdy was znieważają z powodu Chrystusa, bo Duch chwały, Duch Boga spoczywa na was. Nikt z was jednak niech nie cierpi jako morderca lub złodziej lub złoczyńca lub nieuczciwy zarządca cudzego mienia. Jeżeli zaś ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech oddaje chwałę Bogu w tym imieniu. Więc nie należy się załamywać, kiedy przychodzą takie przykrości. Nie dziwić się, nie być zaskoczonym, bo jesteśmy nazwani tutaj współuczestnikami cierpień Chrystusa. Bycie chrześcijaninem to nie jest sama przyjemność. Ewangelia sukcesu jest kłamstwem, że tylko można powiedzieć sama radość, same błogosławieństwo, bogactwo, zdrowie i tak dalej. Nie. Jest wiele tych dobrych rzeczy. Z wielu dobrodziejstw skorzystamy. To prawda. Nie możemy też przedstawiać życia chrześcijańskiego jakiego wybitnie smutnego, nieszczęśliwego, bo wtedy to żadna zachęta by nie była. Jest wiele błogosławieństw, wiele dobrodziejstw, ale też jesteśmy współuczestnikami cierpienia Chrystusa. Pamiętamy list do Rzymia, że mamy być uwielbieni, inaczej otoczeni chwałą, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Pamiętamy? 8 rozdział 14-17. Czyli mamy cierpieć razem z Chrystusem, znosić podobne cierpienia. Oczywiście Pan nie daje próby ponad siły. Drugi list do Koryntian mówi, że nie da takiej próby, której byśmy nie mogli znieść, ale z próbą da i wyjście, abyśmy mogli przetrwać. I dlatego tą ogromną pomocą, kiedy byśmy byli znieważani czy prześladowani z powodu Chrystusa, jest Duch chwały, Duch Boga, który spoczywa na was. To jest Duch chwały. Pamiętamy, że jak Szczepan był prześladowany przed Sanhedrynem, to jego oblicze było niczym oblicze anioła, bo chwała była na nim. Nie umieli też znaleźć żadnego argumentu przeciw niemu. To nie była siła argumentów, tylko argument siły. Po prostu zabili go i tyle. nie potrafili mu się przeciwstawić. On z Ducha Bożego mówił. I dlatego Pan Jezus w Ewangelii Łukasza powiedział, żeby nie przygotowywać sobie naprzód obrony, jeśli zdarzyłoby nam się kiedyś być w trudnościach, prześladowaniach, ale Duch Boży da nam taką mądrość, jakiej nie będą mogli się przeciwstawić wszyscy nasi wrogowie. Także Duch Święty jest bardzo ważny. Ja osobiście mam takie przekonanie, że w coraz większej mierze powinniśmy dać się posiąść Duchowi Świętemu. W coraz większej mierze my Go posiadamy, a jeszcze bardziej On nas. Bardzo Go potrzebujemy. To jest ważniejsza rzecz nawet niż chrzest wodny. Bo niektórzy tak myślą, o, ochrzczę się, to będę już całkowicie duchowy. Chrztu nie należy lekceważyć, ale jeszcze większą potrzebą dla chrześcijanina jest to, żeby w coraz większej mierze działał w jego życiu Duch Święty i prowadził go, i on był wrażliwy na jego prowadzenie i dał się wzmacniać Duchowi Bożemu. I Duch Boży idzie w parze ze Słowem Bożym, także tutaj lektura Słowa Bożego i modlitwa może nam bardzo pomóc w nabywaniu większej mocy Ducha Świętego. W Piśmie Świętym Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, słowo chrześcijanin bardzo rzadko występuje. Więcej występuje słowo uczniowie, ale akurat u apostoła Piotra jest mowa o tym, że jeśli ktoś cierpi jako chrześcijanin. U nas to słowo kojarzy się z chrztem. W tekście greckim jest to Christianos, od słowa Chrystus, inaczej z hebrajskiego Hamashiach, czyli Mesjasz. Człowiek Chrystusowy, człowiek należący do Chrystusa. Jeśli cierpi, niech oddaje chwałę Bogu w tym imieniu. W jakim imieniu? Od którego jest nazwany, czyli chrześcijanin, od Chrystusa. I w tym imieniu można oddać chwałę, jeśli cierpimy. Nie wiemy, kiedy przyjdą prześladowania w naszym kraju, ale możemy być pewni, że mamy opiekę od Boga i jeśli nawet coś się wydarzy przykrego, to zastosujemy się w mądrości do wersetu 19. Tak więc i ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech wiernemu Stwórcy powierzą swoje dusze przez czynienie dobra. Mamy czynić dobro, czy są dobre czasy, czy są złe czasy, i powierzać wiernemu Stwórcy swoją duszę, swoje życie. I tu chciałbym powiedzieć, że całe Słowo Boże zawiera mnóstwo zachęt do tego, żeby nie bać się, żeby nie ulegać strachowi przed człowiekiem, żeby być odważnym. Na przykład Księga Izajasza zawiera wiele takich miejsc. Powiedzmy dla przykładu 41 rozdział Księgi Izajasza od 10 wersetu. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie rozglądaj się z trwogą, bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmocniłem Cię i pomogłem, podtrzymałem sprawiedliwą prawicę. Oto wszyscy, którzy płoną gniewem na Ciebie, będą zawstydzeni i okryci hańbą. Ludzie, którzy się z Tobą spierają, zostaną unicestwieni i zginą. Tych, którzy kłócą się z Tobą, będziesz szukał, ale ich nie znajdziesz. Ludzie, którzy walczą z Tobą, zostaną unicestwieni i znikną. Ja bowiem, Pan Twój Bóg, trzymam mocno Twoją prawicę, mówię Ci, nie bój się, ja Ci pomagam. Czyż nie są to zachęcające słowa? Nie musimy bać się ludzi. I pamiętajmy w świetle listu do Efezjan 6 rozdziału, że my nie walczymy z ludźmi. Jeśli nawet ludzie są nawet w naszym otoczeniu jacyś, którzy nie są przyjemni, to pamiętajmy, że za nimi stoi przeciwnik Boży. I walka z ludźmi nie ma sensu. Oni są tylko narzędziami diabła i nieraz potem nas przeproszą, jak się opamiętają. Tu chciałbym podać przykład brata Łukasza z Poznania, który głosił Ewangelię na deptaku w Poznaniu i nadchodzi z pięściami taki silny mięśniak w jego kierunku, żeby go pobić. On z drugim bratem rozdawał traktaty. I brat Łukasz mówi, w imieniu Jezusa mówię Ci, zatrzymaj się. On tak oprzytomniał, mówi, co się dzieje? Mówi, wezwałem Jezusa. A wiecie, ja mam takie problemy. I zaczął im się zwierzać, jak mu się życie nie ukorzało, jakie ma problemy. I była dobra rozmowa ewangelizacyjna. Idzie trzech tak zwanych karków, takich tak zwanych mięśniaków, jego kolegów i mówią, przepraszamy za naszego kolegę. Chodź, bo tam dziewczynki cię czekają, impreza na nas czeka. Przepraszam, ale ja zostaję z panami. I został, i słuchał. Także imię Jezus ma wielką moc. Po prostu za nim się kryje Zbawiciel, który pokonał diabła. I pamiętajmy, że nieraz tak jest. Naszą taką zaprzyjaźnioną siostrę z kolei kiedyś ktoś zrugał z krewnych. Bardzo brzydko do niej powiedział przez telefon. Ale potem się opamiętał i ją przeprosił. Widzicie, po prostu nieraz wchodzi w kogoś diabeł albo się nim posługuje w danej chwili. A ten człowiek potem nawet nas przeprosi. A gdybyśmy my byli obraźliwi do niego, odpowiedzieli mu brzydko, mógłby to wziąć do siebie. Więc my polegajmy na Bogu. Pamiętajmy o tej duchowej rzeczywistości. I jeszcze takie pocieszające słowa z Izajasza, 51 rozdział, 7 i 8 werset. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość, ludu, który w swoim sercu masz moje prawo. Nie lękajcie się znieważania przez ludzi, nie przerażajcie się ich obelg, albowiem mól zje ich jak odzież, owad pożre jak wełnę, lecz moja sprawiedliwość będzie trwać na wieki, moje zbawienie przez wszystkie pokolenia. Czyż nie są cudowne obietnice? Boże zbawienie trwa przez wszystkie pokolenia, nie musimy się bać ludzi. I 12, zobaczmy werset tego samego 51 rozdziału. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś, skoro lękasz się człowieka śmiertelnego i syna ludzkiego, z którym będzie jak z trawą? Zapomniałeś o Panu, który cię uczynił, który rozciągnął niebiosa i utwierdził ziemię. Lękasz się nieustannie całymi dniami gniewu ciemięscy, który szykuje zniszczenie. Lecz gdzie jest gniew gnębiciela? Więzień zostanie wkrótce uwolniony, nie umrze w lochu, nie zabraknie mu chleba. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który wzburza morze, by huczały jego fale. Pan zastępów, moje imię. I takich zachęt i w księgach Starego i Nowego Przymierza jest mnóstwo. Nie musimy się bać ludzi. I pamiętajmy, za nimi stoją złe moce i my musimy po prostu spokojni być, godni. I dzisiaj jest dzień modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Pamiętamy, i ten właśnie Dawid, od którego zaczęliśmy psalmu 142, mówi: nie ma nikogo, kto mógłby mi pomóc. Nikt nie troszczy się o moje życie. Czy będziemy tymi, którzy będą chcieli pomóc prześladowanym chrześcijanom, chociażby przez modlitwy? Czy będziemy tymi, którzy też praktycznie pomogą, jeśli nas stać, wspierając na przykład którąś z organizacji uczciwie przekazujących środki na takich chrześcijan? Więc miejmy serce dla takich. Miejmy też serce dla tych, którzy może i w naszym kraju znoszą jakieś przykrości z powodu swojej wiary. No, ja mam takie doświadczenia dość poważne z byłymi świadkami Jehowy, którzy są unikani przez bliskich krewnych. I to są dramaty. Nie mogą widzieć swoich dzieci i wnuków, ponieważ uchodzą za odstępców. Dalej są wierzącymi w Boga, Chrystusa i Biblię, ale organizacja zabrania spotykać się. To też jest forma prześladowań. To jest forma ostracyzmu. Ostracyzm jest jedną z form prześladowań. Po angielsku shunning to się nazywa, czyli unikanie. I mam takich przyjaciół, starszych już ludzi, którzy nie mogą się spotkać z bliskimi osobami, bo po prostu szlaban jest. Nie wolno, organizacja zabrania. Więc pamiętajmy też i o tej społeczności, gdzie wielu ludzi jest bardzo zranionych przez to, że członkowie rodziny mieszkające osobno ich unikają i po prostu jakoś są napiętnowani. Więc pamiętajmy o wszystkich, którzy są prześladowani, w jakiś sposób nękani. Niech w naszych modlitwach to znajdzie odzwierciedlenie, a jeśli możemy komuś pomóc, to zróbmy to według naszych najlepszych możliwości. I nie bójmy się ludzi. Podam jeszcze na koniec taką myśl. Kto naprawdę boi się Boga, nie będzie się bał ludzi. Jest tak? Pan Jezus powiedział: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się tego, który i duszę, i ciało może zatracić w Gehennie. Więc bójmy się raczej Boga, a wtedy nie będziemy bali się ludzi. Tam, gdzie jest bojaźń Boża, tam nie ma miejsca na lęk przed człowiekiem. Owszem, jest w pierwszej chwili jakiś lęk, ale później to mija. Także oddajmy chwałę Bogu i cokolwiek się z nami zdarzy, mamy potężną siłę po naszej stronie. Największą we wszechświecie. A wszystko to, co czytał dzisiaj brat Waldek, jest stworzeniem. Nic nas, żadne stworzenie nas nie odłączy od miłości Bożej. To jest tylko stworzenie, a Stwórca jest po naszej stronie. Amen.